Trzy części mam do mojej konferencji. Pierwsza to jest streszczenie tego, cośmy przed chwilą usłyszeli. Ogólnie ważne jest, aby ludzi dręczyły obawy, niepokój, strach albo głupia pewność. Jaka jest natomiast myśl Boga? Pragnie, aby dana osoba połączyła w sobie zarówno wieczność i teraźniejszość. Myślenie o wieczności skłania do tego, aby dobrze wykorzystać teraźniejszość, zaś skupienie się na teraźniejszości powinno rodzić pytanie o to, jak ma się to do wieczności, a to pozwala otworzyć się na przyjęcie krzyża, czy nawet, co przyjemne, w poczuciu wdzięczności. A co chce zrobić demon? Chce daną osobę odciągnąć od teraźniejszości i od wieczności. W jaki sposób? Stąd może kusić życie przeszłością, ale to ma ograniczone możliwości. Nie tak dawno przyszedł do nas tutaj pan, który gdzieś mieszka w okolicy, który kiedyś tu przychodził z swoją żoną, żona umarła, jest sam. Dzieci są w Anglii i ze sentymentu na żonę, na pamięć o niej, tu przyszedł do nas, tam zamówił krzyż dla swoich dzieci, prosił o poświęcenie. No i trudno mu jest, ale żyje trochę przeszłością. Ale właśnie to życie przeszłością w takiej sytuacji, ono jednak odsyła do przyszłości, bo jest nadzieja, że z tą żoną kiedyś się spotka. Więc takie odsyłanie ludzi do przeszłości w tym wypadku dla demona nie jest najwłaściwsze. Stąd lepiej skupić się na przyszłości, która budzi trwogę lub nadzieję. I bazując na tym, można rozpościerać takie schematy myślowe właśnie jak twórcza ewolucja, humanizm naukowy, komunizm, postęp naukowy i przemysłowy. Przeto należy strach, chciwość, nieczystość i ambicje kierować ku przyszłości. Dlatego demon chce, aby człowiek był unikany przyszłością, wizją piekła albo raju. I ważne jest to, że jeśli chce uniknąć piekła albo osiągnąć raj, to musi łamać polecenia Boże. Czyli chcemy stworzyć, pisze Luis, składając to w usta starego diabła, całe pokolenie ustawicznie goniące za tęczowymi mirażami, pokolenia ludzi nieuczciwych, ani uczciwych, ani życzliwych, ani na bieżąco szczęśliwych ludzi, którzy każdy rzeczywisty dar otrzymany w teraźniejszości zużytkowują jako środek napędowy do wznoszenia ołtarza przyszłości. I co podsunąć w związku z tym danej osobie w sytuacji wojny czy zagrożenia, jak mamy teraz? Bo wiemy, że siedzimy na beczce prochu i nie wiadomo, z czym to się skończy. Otóż możliwa sytuacja, w której, pisze Luis, twój pacjent nie będzie się martwił o przyszłość, nie dlatego, że interesuje się teraźniejszością, lecz dlatego, ponieważ wyparcedował sobie, że przyszłość ułoży się przyjemnie. Tak, będzie dobrze. Albo, jeżeli natomiast, inna wersja, zdaje sobie sprawę z tego, że mogą go oczekiwać rzeczy okropne i modli się o cnoty potrzebne, to trzeba to zaatakować i trzeba użyć słowo ukontentowanie. Czyli jest niepokój, jest strach i lęk, ale podsunąć myśl o ukontentowaniu. Co to znaczy? Tutaj można się odwołać między innymi z wielu takich przykładów, ale między innymi jest taka opowieść o tej rodzinie żydowskiej, Hikierów, którzy uratowali się tam w kanałach Lwowa dzięki posłudze człowieka pracującego w kanałach. I tam jest taki opis Ignacego Hikiera w książce Świat mroku, pamiętnik ojca dziewczynki w zielonym sweterku. I on opisuje, że w momencie, kiedy tam zamykano getto i ludzie wiedzieli, że to na śmierć, to wówczas pewnie lęku i strachu jednak oddawali się w sposób namiętny jakimś tam nadużyciom seksualnym, piciu, jedzeniu. Ten moment ukontentowania to nastąpi, prawda? Podobne opisy są na przykład w powieści Sigrid Undset, Krystyna, córka Labransa, też tam ludzie w obliczu śmierci, tam była choroba, no coś takiego też robią. Więc tego typu sytuacje, więc lęk i do tego jakaś porcja ukontentowania. Ale żeby ten temat pogłębić, przechodzimy do drugiego tematu. Odwołamy się do świętego Tomasza. Dlatego, że powtarzam, demon proponuje takie podejście do przyszłości, w którym jest lęk albo nadzieja, że będzie wszystko dobrze. I te błędne postawy, te błędne propozycje demona prowadzą do grzechu przeciwko nadziei. W jakim znaczeniu? Są, można powiedzieć, takie dwa grzechy przeciwko nadziei. Pierwszy grzech, wynikający z obawy o przyszłość, prowadzi do takiej desperacji odnośnie zbawienia. Natomiast drugi grzech przeciwko nadziei prowadzi do takiego przekonania o zbawieniu, do takiej pewności siebie, że człowiek będzie zbawiony. Bez zasługi, bez nawrócenia, bez pokuty. I to są grzechy przeciwko nadziei. I teraz ta pierwsza rzecz, czyli lęk, strach, który prowadzi do desperacji odnośnie zbawienia. Co to znaczy ta desperacja? Ona oznacza, że Bóg, oczywiście w świecie jest źle, Bóg świat opuścił, i Bóg nie przebaczy i nie da środków koniecznych do zbawienia. Czyli Pan Bóg pogniewał się na świat, pogniewał się na mnie, nie chce udzielić środków potrzebnych i nie chcę też doprowadzić, żeby przebaczył mu na moje grzechy. Przy tym, to tam takie jeszcze rozważania, to w każdym bądź razie może to być coś takiego, że ten grzech, taka ta desperacja może się odnosić do całego świata, do wszystkich ludzi, ale w sposób szczególny dana osoba odnosi się do siebie. Że Bóg nie chce pomóc, nie chce przyjść z przebaczeniem. W tej mojej konkretnej sytuacji, w jakiej jestem, czy w tych okolicznościach, w jakich jestem. I teraz jeszcze trzeba dodać to, co u świętego Tomasza jest niezwykle ważne i przenikliwe, bo święty Tomasz mówi dobrze, ale w oparciu o jakie namiętności, w oparciu o jakie uczucia, takie, no właśnie, w oparciu o jakie namiętności dochodzi do tego typu sytuacji, takiej desperacji. I święty Tomasz wyróżnia kilka takich namiętności. To znaczy, pierwsze to jest takie upodobanie w rzeczach materialnych. Następnie jest to upodobanie nieczystości. I również jest to upodobanie w obżarstwie i jest to również upodobanie w chciwości. Że tego typu namiętności, tego typu przywiązania prowadzą człowieka do desperacji. Oprócz tego święty Tomasz mówi, że również do desperacji prowadzi acedia. Co to znaczy acedia? Są różne wersje. Znaczy, ostatecznie jakie jest tłumaczenie acedii według Ewagriusza Spontu? Że w acedii zamiast posłuszeństwa Bogu, zamiast posłuszeństwa logos z dużej litery, człowiek okazuje posłuszeństwo małemu słowu logos, które proponuje świat. Czyli człowiek nie kieruje się Słowem Bożym, ale kieruje się opiniami i tak dalej. Więc warto sobie właśnie zdać z tego sprawę, jak tutaj te rzeczy są ze sobą powiązane. Do tego jeszcze wrócimy w komentarzu dalszym do tej propozycji świętego Tomasza. I z kolei człowiekowi, który taką ma właśnie nadzieję na przyszłość, wszystko będzie dobrze, temu podsuwa inną formę pokusy, fałszywej nadziei, takie przekonanie pewności siebie, że będę zbawiony. Święty Tomasz mówi, to nie jest jakby wzrost nadziei. To jest taka nadzieja nieregulowana, to jest nadzieja niewłaściwa. Bo ktoś powie, to jest taka wielka nadzieja. Nie, to nie jest żadna nadzieja. I tutaj na czym to polega? Taka przesadna pewność siebie. Otóż ta pewność siebie polega na tym, że człowiek wierzy w swoje własne zdolności. Że on mocą swojej pracy, swoich zasług zapewni sobie życie wieczne. To jest jakby jedna tak pewność siebie. Ale jest jeszcze inna forma tej pewności siebie. Polega na tym, że człowiek ten uważa, że osiągnie wieczność dzięki miłosierdziu Bożemu, ale nie zmieniając swego życia, nie nawracając się, nie pokutując za swoje życie, nie widząc potrzeby tego. Święty Tomasz mówi, że coś takiego jest rzeczą bardzo niewłaściwą, bo to jest obraza Boża, przypisując mu coś, czego w Bogu akurat nie ma. I dalej święty Tomasz zadaje sobie również dalsze pytanie, bardzo ważne. Tu, jakie z kolei namiętności, pasje sprawiają, że człowiek otwiera się na taką pewność siebie? I mówi o dwóch. Pierwsze to jest na taką, że ja się sam zbawię i zapewnię sobie wieczność. To jest taka próżna chwała. A drugie że z kolei nie potrzebuje przebaczenia, nie potrzebuje pokuty, to jest pycha, która uważa, że człowiek no nie musi tutaj nikogo się pytać, sam sobie nie musi pokutować, nie musi rozliczać ze swoją przyszłością. Tutaj to miłosierdzie mu się po prostu należy. Spróbujmy to odczytać, jeszcze będąc przy świętym Tomaszu, odczytać to, te pokusy fałszywej nadziei i tej propozycji demona w kontekście dzisiejszego, powiedzmy, świata. Otóż, odnośnie tego lęku i desperacji, to warto zwrócić uwagę na promowanie nieczystości, jakie dzisiaj ma miejsce. Warto zwrócić uwagę na obżarstwo, o którym świętym Tomasz, tylko dzisiaj, uwaga, o tym jeszcze Luis będzie mówił w następnych listach. Jest dzisiaj bardzo subtelna forma obżarstwa, dla których może to być dziwne, ale Luis o tym, będziemy o tym listach czytać. Dzisiejsza forma obżarstwa wyrażać się może w smakoszostwie. Smakoszostwie, który jest powszechny. Prawda? To jest inne, bo to i to jest bardzo takie poszukańcze. W chciwości w postaci wyścigu szczurów i acedii, która dzisiaj, jak wiem, jest powszechna, takim, powiedzmy, na temat tej acedii w takiej formie literackiej, bardzo dobrze to pokazuje Houellebecq w tych swoich powieściach. Ten francuski pisarz, François Grec. One są może takie trudne, dlatego świat lewicowy go odrzuca, jakkolwiek on jest tam daleko od Boga, ale pokazuje jakby od środka, od wewnątrz, na czym ta acedia polega w dzisiejszej kulturze we Francji. Do tego jeszcze zwróćmy uwagę ostatnie pokolenie, które co jakiś czas blokuje ulicy, prawda, taki lęk o przyszłość, ratowanie Matki Ziemi, prawda, Pachamana i takie różne historie. Więc możemy zobaczyć, w jaki sposób dzisiaj jesteśmy podprowadzani pod tę sytuację lęku, strachu i dalej, jak to może być przeobrażane, czy podprowadzane pod taką desperację, braku nadziei. Dlatego warto sobie zdać sprawę z tej sytuacji, takiego zagrożenia duchowego, w jakim dzisiaj jesteśmy. Natomiast odnośnie fałszywej nadziei, to warto zwrócić uwagę chociażby na próżną chwałę, która wyrażona jest przez głównego, można powiedzieć, takiego pisarza, byśmy powiedzieli takiego ojca duchowego globalistów, w książce Homo Deus, krótka historia jutra, Yuvala Noaha Harariego. Tam jest to pokazane. Człowiek osiągnie wieczność. I osiągnie raj na ziemi, prawda? To tylko ma doprowadzić. I zwróć uwagę, jakie on ma też oddziaływanie, mimo wszystko. Natomiast odnośnie fałszywej nadziei miłosierdzia bez pokuty, to za tym kryje się pycha. I ja tego nie komentuję. Ale zwróć uwagę, za poprzedniego pontyfikatu głoszono miłosierdzie bez skruchy, i próbowano prowadzić błogosławieństwo związków jednopłciowych. Natomiast w tych dniach na Uniwersytecie Jezuickim w Chile jezuita dokonał takiego obrzędu poświęcenia flagi, w której zawarte są, powiedzmy, i zmiana płci, i Matka Ziemia, i walka z rasizmem, i gender, i flaga tęczowa, więc odpowiednio się też ubrał ten jezuita, odpowiednio urządził ołtarz, bo to jest ten, bo to jest czerwiec, jest ten miesiąc dumy, i mówi, że on w ten sposób spełnia wolę papieża Franciszka i nawiązał do tego, co Franciszek wołał w Lizbonie, że miłosierdzie jest dla todos, todos, todos. To on mówi, miłosierdzie Boże jest dla todos, todas i todes. Czyli, nie wiem, one, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Wszystkie jeszcze jakieś tam nieokreślone. I to jest przykład właśnie fałszywej nadziei opartej na pysze, którą się też proponuje, która też w jakiś sposób w Kościele istnieje, chociażby ten Uniwersytet Jezuicki w Chile nie tak dawno ogłoszono błogosławionym jednego z założycieli tego uniwersytetu, więc widzimy, jak świat jest przewrotny. Dlatego też ta kwestia kontekstu wojny, w jakiej żyjemy, bo zagrożenie, no, my tam nie ogarniamy tego, co jest, no, ale sama logika, jakieś proste zestawienie faktów, no, raczej nie. No, powinno zadać pytanie, co dalej będzie. I dlatego też ludzie żyją albo w takim lęku i strachu, albo w takiej fałszywej nadziei. I do tego są pewne odpowiednie, tak jakbym powiedział, propozycje, prądy kulturowe, pewne jakieś tam ruchy, działania, które chcą właśnie doprowadzić albo do desperacji, albo do takiej pewności siebie. Należałoby jeszcze nawiązać do małej Tereski i do jej trzeci wątek już kończący, bardzo krótko. To jest ta jej pieśń, moja pieśń na dziś, tak. Tu chcę przypomnieć jeszcze, że organista tutaj, który litewski, pan Józef, jak się nazywa? Klepajtis, tak, jest taki pan Józef Klepajtis. Napisał melodię, to co tak najbardziej znana, to życie jest, to jest właśnie jego melodia. Więc Teresa napisała tę pieśń dedykowała ją swojej siostrze Marii, ona Świętszego Serca. I ona to jest taki jeden fragment, co znaczy żyć teraźniejszością. Jak wiemy, Teresa, żyjąc tą teraźniejszością, będąc otwarcie na przyszłość, także promowała duchowość uśmiechu. I mówiła, że Jezus jest szczęśliwy, widząc uśmiech na twarzach swoich oblubienic w odpowiedzi na jego miłość. U Tereski jest takie wyrażenie, żeby uszczęśliwiać Jezusa. I to można powiedzieć, no, co to znaczy uszczęśliwiać Jezusa? W czym Jezusa mogę uszczęśliwić? Tak naprawdę, nie? Bo co? Nie wiem, mogę go tutaj, że on jest szczęśliwy mimo wszystko. Natomiast ta jej intuicja jest bardzo piękna i prosta, bo dla niej to uszczęśliwienie Jezusa oznaczało, że jakby człowiek uśmiecha się do życia. Więc u Teresy jest zawsze takie najpiękniejsze zdjęcie Teresy, które my tam promujemy, one jest na tych obchłacy dziejów duszy, to ona patrzy tak w przyszłość, tak gdzieś tam w dal, czyli taka kwestia patrzenia w przyszłość. I jednocześnie jest taki delikatny uśmiech, taki, ale bardzo delikatny, ale jest ten uśmiech. I dlatego też ona mówiła, że Jezus jest szczęśliwy, widząc uśmiech na twarzach swoich oblubienic w odpowiedzi na Jego miłość. Więc i o to chodzi. Więc, no, nie wiem, no, rodzice tutaj no, zdają sobie sprawę, że chcieliby, żeby ich dzieci były uśmiechnięte, prawda? Jako wyraz, nie wiem, no, wdzięczności. Jak są smutne, no, to znaczy, że coś jest nie tak, prawda? Albo coś się z nimi dzieje, albo że, no, że coś tam się zawiniło, prawda? Czy jak, tak samo i w klasztorze, tak podobnie jest, nie? Jak jest, są ludzie smutni, no to człowiek ma zawsze takie poczucie, że nie, był taki współbrat, jest w innym klasztorze, ale on tak jak się obok niego przychodziło, to człowiek miał zawsze poczucie, że mu albo matka, albo ojca, bo zawsze z takim smutkiem patrzy, nie? To niesamowite to było. Jest ta kwestia uśmiechu takiego oczywiście nie hałaśliwego, nie głupiego, nie pustego, ale jest bardzo ważne. Dlatego też mamy takie świadectwo. Ona mnie zgromiła, zeznaje siostra Maria o Trójcy, za każdym razem, gdy widziała, jak marszczę czoło lub krzywią twarz. Twarz jest odbiciem duszy, powiedziała mi jeszcze raz. Zawsze musi być spokojna i pogodna. Jak twarz małego dziecka, które zawsze jest radosne, to nawet wtedy, gdy jest się samemu, bo nieustannie jest się wystawionym na widok publiczny przed Bogiem i aniołami. Z tego samego powodu Teresa starała się zachować uśmiechniętą twarz, gdy cierpiała. Jezus kocha serce radosne, kocha duszę, które zawsze się uśmiecha. Dobrze. No, pewnie zaśpiewamy tą pieśń, Panie Agnieszko, tak? A nie, no dobrze, to innym razem zaśpiewamy. No, w każdym razie tylko zacytuję jeden fragment. Moje życie to chwila, godzina, to jest jedno tłumaczenie, która mija. Moje życie to jeden dzień, wymyka się, ucieka. Boże mój, Ty wiesz, by kochać Cię na ziemi, nie mam nic więcej, tylko dzisiaj. Och, kocham Cię, Jezu, moja dusza tęskni za Tobą. Na ten jeden dzień bądź moim przyjaznym oparciem. Zakróluj w moim sercu, daj mi swój uśmiech tylko na ten jeden dzień. Dobrze. To będzie teraz adoracja. O 11 skończymy, później będzie godzina mniejsza. Zapraszam. To spotkanie posłuchające.